i Antonio Paliński.
Dzień dobry Państwu, Wielki Post się zaczął, więc zaczniemy od portalu Tygodnika Niedziela, nie bez przyczyny, bo 38 lat temu władze państwowe wydały zgodę na wznowienie tego pisma po wielu latach przerwy. Tutaj możemy się dowiedzieć, czym jest Wielki Post, a o tym też bardzo pięknie pisze ksiądz Janusz Chyła na stronach tysol.pl. Rozpoczyna się kolejna bitwa między prawdą a kłamstwem, dobrem a złem, miłością a nienawiścią. Głównym polem walki są nasze serca. I jeszcze pytanie z portalu Polonia Christiana 24. Wielki Post to czas nawrócenia i pokuty, czy jednak rozumiemy je właściwie, czy też traktujemy post bardziej jako okazję do praktykowania wegetarianizmu, schudnięcia, czy podbudowania ego, że coś się dzieje, że trzeba się zastanowić o tym, nawet myślą kręgi, które są daleko od religii. Tak na przykład na stronach Times Literary Supplement znalazłem artykuł filozofa pana Filipa Goffa, który się zastanawia, jak to jest, czy w tym świecie bez religii nie jest jednak tak, że religia do czegoś jest potrzebna, czy nawet ci, którzy nie są przekonani, czy Pan Bóg istnieje, nie powinni zwracać uwagę na to, że bez tych zinstytucjonalizowanych wielkich religii cywilizacja po prostu się rozpadnie, co oczywiście nie zmienia faktu, że musimy zająć się również bieżącą polityką, ale może jeszcze taka jedna informacja właśnie z Bliskiego Wschodu. Król Jordanii, proszę Państwa, został laureatem franciszkańskiej lampy pokoju. Król Abdallah II został uhonorowany przez zakon franciszkanów w Asyżu lampą pokoju. Władze zakonne poinformowały, że na uroczystość wręczenia tego wyróżnienia przybędzie do Asyżu między innymi ubiegłoroczna laureatka kanclerz Niemiec Angela Merkel. Otrzymała ona franciszkańskie wyróżnienie za swoje zaangażowanie na rzecz pokoju, a zwłaszcza za politykę otwarcia wobec uchodźców. Różnie o tej polityce otwarcia w Europie zdaje się mówi w tej chwili, no ale w każdym razie nieczęsto król z kraju arabskiego jest przez jakiś zakon nagradzany. Jedna informacja, proszę Państwa, która jest informacją niepolityczną i znalazłem ją na stronach różnych lokalnych gazet. Szerszeń azjatycki, bardzo blisko Polski. Jego jad może nawet zabić człowieka. Kiedy niebezpieczny owad do nas dotrze, rozwija się w Europie od 2004 roku. W 2018 oto owad dotarł już do Niemiec. Jest to jakaś groźniejsza odmiana szerszenia, która przybyła podobno wraz z importem chińskiej porcelany. To narzekanie na Chińczyków staje się już powoli przysłowiowe. Chińczykami zajmiemy się za chwilę. Teraz zajmiemy się trochę też Azją, ale środkową. Modi i Khan to są więźniowie nacjonalizmu, pisze Neue Zürcher Zeitung w komentarzu na temat tego konfliktu hindusko-pakistańskiego. Chodzi o to, że obaj przywódcy zdają sobie sprawę, że tak naprawdę konflikt militarny żadnemu z nich nie jest na rękę i żadnemu z tych krajów nie jest na rękę, ale z drugiej strony to napięcie między innymi tymi krajami, które przecież wyrosły z jednego cywilizacyjnego korzenia i dzieli je religia, jest tak bardzo mocne, że oni nie mogą po prostu swoim mieszkańcom, swoim obywatelom powiedzieć, że a właściwie to wycofajmy się. Muszą tutaj tą spiralę cały czas nakręcać. Wróćmy do polskich tygodników. Jeśli chodzi o tygodnik Do Rzeczy, tu jest duży wywiad z Jerzym Grunwaldem, polskim muzykiem, który przez wiele lat był na emigracji w Szwecji. Właśnie wrócił i opowiada w rozmowie z tygodnikiem Do Rzeczy z Piotrem Włoczykiem o tym, że Szwecja stała się krajem zupełnie nie do życia, że po prostu nie da się tam wytrzymać, że ten terror poprawności politycznej i terror ze strony imigranckich gangów powoduje, że to już nie jest ta dawna urocza socjalna Skandynawia. Natomiast bardzo mocny artykuł Grzegorza Górnego w tygodniku Sieci. Zmowa milczenia przy podniesionej kurtynie. Konferencja w Watykanie była wydarzeniem wyjątkowym. Pierwszy raz do Rzymu zjechali się przewodniczący episkopatów z całego świata, by rozmawiać o problemie molestowania seksualnego nieletnich przez duchownych. Jednak podczas spotkania dokonano uniku, obchodząc szerokim hukiem najważniejsze źródło problemu. Innymi słowy, korzeni szukano w różnych zjawiskach, a nikt nic nie powiedział o homoseksualnej mafii, która w kościele, zdaniem wielu obserwatorów, na tych szczytach istnieje. Jeśli chodzi o te sprawy obyczajowe, mówiłem już wczoraj, taka sprawa zabawna, ale bardzo wiele mówiąca o polityce u naszych zachodnich sąsiadów, mianowicie pani Annegret Kramp-Karrenbauer, pani, która jest następczynią Angeli Merkel na fotelu szefa CDU i o której wiele osób mówi, że może być następnym kanclerzem, powiedziała taki żart. Żart dotyczył tego, że komu są potrzebne te toalety dla trzeciej płci. Ja już nie będę go przytaczał, wczoraj mówiłem, żart jest taki typowo niemiecki. Chodzi o to, że tak, słuchacze, którzy tego słuchali, powiedzieli, że bardzo się z tego cieszyli. To było gdzieś na niemieckiej prowincji, natomiast w metropolii, w Berlinie, w mediach niemieckich wielkie oburzenie, a to jest nie pierwszy raz, ponieważ pani Annegret jest znana z tego, że mówi różne rzeczy niepoprawne politycznie, że kilkakrotnie mówiła na ten temat, że jest zwolennikiem, żeby małżeństwo to było małżeństwo, że jest, nie ma nic przeciwko homoseksualistom, ale uważa, że nie należy udzielać im jakichś takich dziwnych przywilejów, które zmieniają strukturę socjalną społeczeństwa. No i opowiedziała się przeciwko temu uznawaniu czegoś, co jest uchodzi za trzecią płeć, a co już wyrokiem niemieckiego Trybunału w Karlsruhe zostało oficjalnie uznane za coś istniejącego. No i teraz są dwa pytania, które tutaj stawia w Gazecie Polskiej Olga Doleśniak-Harczuk. Czy to jest tak, że pani Annegret jeszcze nie nauczyła się tego, czego nauczyła się doskonale kanclerz Angela Merkel, czyli żeby nie wypowiadać się na kwestie światopoglądowe, tylko po prostu sobie rządzić? Czy też może za tym się kryje coś innego? Bo pamiętajmy, że w czasie wyborów na szefa CDU pan Friedrich Merz, który przegrał z panią Annegret, był jeszcze bardziej konserwatywny. Może to jest tak, że ta pani czuje, że w niemieckim społeczeństwie jest jakiś nastrój na zwrot konserwatywny, chociaż patrząc na niemieckie media, to raczej nie. Nasz rozmówca sprzed dwóch dni, pan Erping Zhang, chiński uczony ze Stanów Zjednoczonych, tutaj powoływał się na pewną publikację, którą znalazłem, więc teraz ją przywołał. 2019 rok to może być rok bardzo wrażliwy, jeśli chodzi o Chiny. Pan przewodniczący Xi się denerwuje, chińscy liderzy się denerwują. Pan Chris Buckley, specjalista od Chin, pisze w The New York Timesie o tym, że jest było spotkanie takich właśnie chińskich liderów, gdzie mówiono, że w tym roku różne rzeczy mogą się wydarzyć.
Pan Erping Zhang będzie gościem programu O co chodzi dzisiaj o godzinie 17:32 w TVP Info.
A w Kurierze Wnet, ale już chyba nie tym, tylko następnym, będzie duża rozmowa z panem Erping Zhangiem. Jeszcze tutaj sięgnę. Nie, to chyba myślę, że z tym wywiadem z premierem sobie już w tej chwili go zostawimy, chociaż on jest bardzo ciekawy i pewnie do różnych rzeczy tutaj powiedzianych przez pana premiera będzie należało wracać. Na łamach dziennika Gazety Prawnej, proszę państwa, jest ciekawa sylwetka obecnego prezydenta Algierii, pana Abdel Aziz Bouteflika, przeciwko któremu protestuje w tej chwili algierska ulica. To jest ciekawa sprawa, bo to jest jeden z ostatnich polityków z tego pokolenia, tego takiego świeckiego, arabskiego socjalizmu, pokolenia Nassera, pokolenia Ben Beli, pokolenia tych ludzi, którzy stanęli na czele tych krajów północnych, arabskich krajów północnej Afryki po odejściu epoki kolonialnej i którzy tak usiłowali, z jednej strony byli, na początku byli prosowieccy, potem przeszli na stronę Zachodu, ale którzy jakby tutaj usiłowali budować takie świeckie dyktatury w tym świecie arabskim. Ten świat już odchodzi, to pokolenie odchodzi. Prezydent Algierii jeszcze się utrzyma, ale wygląda na to, że też okres jego władzy już zmierza do swojego końca. I teraz coś na zakończenie, proszę państwa. Otóż wiele się mówi u nas o Iranie, bardzo wiele osób się wypowiada, bardzo wielu znawców Iranu też się w naszych mediach pojawiło. Niektórzy mówią, że Iran jest wielką potęgą, inni mówią z kolei, że Iran nie ma żadnego znaczenia. Ja myślę, że w takiej sytuacji należy sięgnąć do historii. W magazynie historycznym mówią wieki, które nieczęsto tutaj przywołujemy, a może szkoda, jest blok artykułów o historii Iranu, ale takich historii otwartej na współczesność. I tak pan Jerzy Rochoziński, który czasem bywa w Porankach Wnet, mówi o tym, skąd się wziął szyizm. Pan Piotr Szlanta opowiada o tej nieudanej próbie modernizacji dynastii Pahlawich i o tym, że właściwie to jest taka lekcja, że modernizacja dokonywana wbrew narodowi zawsze kończy się źle. Pani Joanna Modrzejewska-Leśniewska pisze o Iranie w zimnej wojnie, o tym, jakie były losy Iranu właśnie w okresie rywalizacji tych dwóch bloków wschód-zachód. I wreszcie w publikacji, być może z naszego dzisiejszego punktu widzenia najciekawszej, Szachy nad Ormuzem, pisze Maciej Krawczyk, to jest o korzeniach tej dzisiejszej rywalizacji Arabii Saudyjskiej i Iranu. Proszę państwa, historia naprawdę jest nauczycielką życia i należy do niej sięgać.
Jest jeszcze w Rzeczpospolitej na piątej stronie list otwarty Stowarzyszenia Francuskich Polonistów. List, który odwołuje się do tej konferencji na temat Holokaustu, na temat tego, co działo się podczas II wojny światowej w Warszawie. O tej konferencji dużo państwa, dużo mówiliśmy w Porankach Wnet, ale ten list podpisany przez zarząd i członków Société Française d'Études Polonaises, Stowarzyszenia Polskich Polonistów, oraz 500 osób popierających list, tam możemy przeczytać taki akapit. Manifestacje o charakterze rasistowskim i antysemickim nasilające się w niektórych środowiskach Polonii niepokoją szczególnie dlatego, że niszczą obraz Polski, szkolą jej obywateli, przedstawiając społeczeństwo polskie jako nietolerancyjne, niezdolne do demokratycznej debaty i autorefleksji. Mam nadzieję, że spotkamy się ze zrozumieniem oraz z pomocą ambasady polskiej oraz polskich instytucji państwowych we Francji w naszych staraniach o kształtowanie patriotyzmu wolnego od zachowań obcych obcych idei polskości otwartej i tolerancyjnej. To jest i zdjęcie profesora Jana Tomasza Grossa podczas konferencji w Collège de France jest opublikowane. Polscy przedstawiciele tej nowej szkoły naukowej zaproszeni zostali przez badaczy francuskich, między innymi po to właśnie, aby pokazać wartość i ogrom pracy, która została już wykonana i ciągle prowadzona jest w Polsce nad historią zagłady. Prace tak bardzo potrzebne dzisiaj, kiedy naruszane są fundamentalne wartości europejskiej kultury.
Czyli tak monolog z dialogu, bo jeżeli się próbuje podjąć dyskusję, to wtedy od razu jest właśnie zarzut o nietolerancję. Bardzo ciekawą analizę konferencji przedstawił pan Jakub Kumoch, ambasador Polski w Szwajcarii, który po prostu był tam i dokładnie potem zanalizował jakby zapis całej tej konferencji, gdzie na przykład wskazał, że te zarzuty o to, że ktoś tam w czasie konferencji miły jakieś antysemickie okrzyki, jest po prostu nieprawdziwy. Natomiast z drugiej strony było też tak, że bardzo często ludzie, którzy chcieli dyskutować, nie byli dopuszczani do głosu.
Taka właśnie była ta konferencja w Paryżu. Na zegarze godzina 9:11. Dziękuję bardzo Antoniemu Opalińskiemu za przegląd prasy. A w Poranku Wnet szczęśliwy gość Piotr Semka, redaktor, tygodnik do rzeczy, publicysta, autor wielu, wielu bardzo ciekawych książek, a szczęśliwy dlatego, że kolejna książka została wydana, ujrzała światło dzienne. Ta książka to Piątka u Semki. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. Kiedy
przesuwamy mikrofon.
Wymyślałem tą nazwę, to do głowy mi nie przyszło.
Musisz.
Że będzie to nazwa kojarzona czy to z piątką Morawieckiego, czy teraz słyszę jakieś piątce Kaczyńskiego, no i wszyscy oczywiście złośliwie mówią, że no tak, piątka. Ale to nic wspólnego nie chodziło. Chodziło o to, że skończyłem 50 lat i uznałem, że coś troszeczkę podsumuje swoje burzliwe życie.
No i?
No to nie mi oceniać, tylko człowiekowi, przypomnę, Krzysztof, pokażcie sobie zdjęcie ładnie.
Teraz robimy ładne, pamiątkowe zdjęcie. Paweł Lisicki. Kim jest Piotr Semka? Powiedzieć o nim, że to człowiek instytucja, to za mało. Przenikliwy i uważny obserwator polityki, doskonały analityk, publicysta, wrażliwy na historię. Kto chce zrozumieć Polskę, tę współczesną i dawną, musi go czytać i słuchać. Michał Karnowski. Fascynująca opowieść o czasach całkiem niedawnych, ale już bardzo często fałszowanych. Piotr Semka przypomina, jak było. Jeszcze Piotr Gabriel. Prawdziwa gratka dla tych, którzy nie przechodzą obojętnie obok wyrażanych przez Piotra Semkę od ponad ćwierćwiecza opinii. Książka Piątka u Semki to jest wywiad, jaki przeprowadził Jan Chlebowicz z panem redaktorem. Był dociekliwy?
Nie, no, czy mi chodzi, no był oczywiście, natomiast chodziło mi o coś innego. Janek Chlebowicz to jest rocznik 88, więc bardzo mi zależało, żeby rozmowa była z kimś, kto jest z innej epoki, w momencie, kiedy on się rodził, to ja już tam hulałem po stoczni i ciekawy byłem, czego ktoś z jego generacji będzie, co będzie dla niego ciekawego w tych wydarzeniach.
Są zaznaczone rozmaite fragmenty, bo wczoraj była uroczysta promocja w Muzeum Powstania Warszawskiego tej książki. Rozumiem, że to jest taki autorski egzemplarz i te znaczniki są wykonane przez samego...
Tak, ale to są znaczniki dla Janka Pospiszalskiego, który był tak miły, że odczytał 3 fragmenty.
Na przykład, no dobrze, to porozmawiajmy, bo to jest historia Piotra Semki od czasów...
Podziwiłem się w Hamburgu, przepraszam. No, straszne wiatry były.
Ale co, byłeś w porcie, patrzyłeś?
Byłem w porcie, bo byłem w operze, w Filharmonii dokładnie. Ona jest położona w porcie. Zaraz pokażę. No właśnie.
Może nie pokazuj zdjęcia. zdjęć, bo będziemy musieli o tych zdjęciach opowiadać, ale co to było, ale co to było za...
To był utwór Odmieniec na bazie Moby Dicka Henry Melvilla. To było coś, co nazywane, zostało nazwane muzyczna instalacja, ale tak naprawdę to było coś w rodzaju opery z czytanymi rolami i wielkimi ekranami, które pokazywały motywy takie wideo. Bardzo fajna rzecz.
Ale coś bardzo nowoczesnego? Pojechałeś
tak.
tam... No to pojechałeś, żeby napisać recenzję dla przyjemności?
Nie, bardzo chciałem zawsze odwiedzić Elbphilharmonie. To jest nowoczesny budynek, jeden z landmarków znaków rozpoznawczych Hamburga. No a przy okazji chciałem posłuchać, czy prawdą są te spory, czy jest tam dobra słuchalność. Ja znawcą nie jestem, dla mnie była wystarczająca. Ale wróćmy do książki.
Do książki, bo możemy wrócić, jest to opowieść o tym...
A tylko, że tam po prostu tak wiało potwornie, a ja się upałem, żeby wyjść na dach, żeby zrobić piękne zdjęcia portu, no i tak mnie tam przewiało, że już wczoraj przyjechałem zaprawiony, a dzisiaj rano już gardło boli, ale do Krzysia Skowrońskiego iść trzeba.
A w porcie w Hamburgu życie toczy się normalnie, przeładunek towarów trwa
największy port w Niemczech.
Chyba
drugi po Amsterdamie w Europie. No tam widać, że to jest po prostu gigantyczna maszyneria. Imponujące to jest.
I ładne zdjęcia zostały zrobione. Nie wiem, czy mamy opowiedzieć o książce, co w niej jest napisane. No opisane są te rzeczy, które...
To jest opowieść, spowiedź X wieku. Znaczy, ja dostrzegłem, że ten okres między gdzieś rokiem 87 a 2000, no przynajmniej 5, to jest okres, który w ogóle jest nieznany, bo historycy jak gdyby rzadko o tym piszą. Szczególnie prawa strona zaniedbuje tą działkę. Jest bardzo mało takich relacji. Więc ja napisałem, jak wyglądało tworzenie się świata dziennikarskiego z tymi bohaterami, których dobrze znamy. Monika Olejnik, Tomasz Lis z jednej strony, z drugiej strony Jacek Łęski, Czarek Gmyz. No i pokazuję, jestem trochę w niewdzięcznej roli w tej książce, bo opisuje, jak ciężko było się przebijać, szczególnie prawej stronie, przez ten świat mediów III RP, ład medialny. No i tak właśnie parę osób, które to czytało, właśnie mówi, że to jest właśnie taki dramat, że jeżeli się opowiada o swojej krzywdzie, to zawsze to łatwo skwitować, mówiąc, a może byliście po prostu kiepscy, a może wam się nie chciało. I tak człowieka wtedy zatyka z takiej bezradności, bo nie bardzo wie, co robić. W każdym razie opowiedziałem, jak ja to widziałem, tamte wydarzenia. To jest dużo o Gdańsku też w moim mieście.
To jest bardzo ciekawe dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, jak rodziło się to środowisko gdańskiej opozycji, tej młodej opozycji, którą to narodziny obserwował Piotr Senka.
I która się potem podzieliła, bo przecież ja wywodziłem się z ruchu Młodej Polski, choć oczywiście otarłem się o ten ruch bardziej. Ale tak samo tam się Paweł Adamowicz, a potem byliśmy w zupełnie innych miejscach i ten fenomen takiego właśnie niegdyś konserwatywnego tradycji ruchu Młodej Polski, do której także przypisuje się pani Dulkiewicz, obecna prezydent, no to są już dzisiaj, to są dwa różne światy, choć ubierają się w te same kostiumy i odwołują się do tych samych postaci.
W tym świecie pojawił się oczywiście, takim liderem był Aleksander Hall, ale pojawił się w tym świecie Donald Tusk, pojawiło się Towarzystwo Liberałów, które z gdańskiego świata opozycji wyrosło.
Opisuje dosyć surowo. Opisuje też Jarosława Kurskiego, tu może żałuję, bo tak dosyć lekkim tonem napisałem, że on poszedł za Adamem Michnikiem. To jest głęboki wybór, ja go szanuję. Więc trochę tak mamy refleksję już. Jak zawsze czyta się własną książkę, to potem się dostrzega w niej jakieś znaczenia, których się chciało uniknąć. Jeśli to jakoś uraziło Jarosława, że napisałem takim lekkim tonem, że poszedł za Adamem Michnikiem. Nie, no, dokonał wyboru, ja dokonałem innego. Starałem się w tej książce szanować wybory, choć nie w paru wypadkach to jak gdyby trudno mi jest jak gdyby nie komentować zmian.
A starałeś się w ostatnim czasie spotkać z Jarosławem Kurskim? W książce jest opis domu, mieszkania, przyjaźni z Jarosławem.
To były lata, kiedy w Gdańsku mieszkanie pani Anny Kurskiej, matki Jacka i Jarka, to był jeden z takich punktów. No właśnie, to też świat nieopisany, prawda? Świat takich domów, osób, które były bardzo aktywne w opozycji, do których przychodzą dziesiątki ludzi, w których ciągle jest gwar, w których parzy się hektolitry herbaty, goście wydają trzy czwarte lodówki i tak dalej. To był świat lat 80. i pewnie do tego świata ja i Jarek jakoś tęsknimy. I ten świat w pewnym momencie musiał się skończyć, no bo opozycja się, ten świat, który był z jednej strony wrogi, ale z drugiej strony taki bardzo bliski, bo ludzie byli bardzo blisko wokół siebie, no jak gdyby przytłoczeni tą presją ze strony aparatu władzy. No a potem przyszedł świat wyborów politycznych. Wolność zawsze kojarzy się, łączy się z podejmowanie wyborów, a te bardzo często prowadzą w różne strony. Natomiast staram się, winuję się co pewien czas z Jarkiem, no oczywiście staramy się w kwestiach politycznych nie wchodzić, bo tutaj wiadomo, że myśmy się...
Ale tak wejść, żeby spróbować zrozumieć, bo niekiedy tak ten świat podziału politycznego z jednego punktu widzenia tej
pamiątka z Hamburga.
Będziemy mieli w studio na piątym piętrze budynku pasty pamiątkę.
O nie, Hamburga, to zrobili ze mnie człowieka, który przywlok jakąś zarazę z hamburską.
Z godnością ją przyjmiemy. No niekiedy jest, jak patrzymy na politykę...
Ja staram się czytać Gazetę Wyborczą bardzo uważnie. To jak gdyby starać się zawsze myśleć kategoriami drugiej strony, aby też rozumieć ostrość tych emocji. Miałem nadzieję, że po drugiej stronie też taka refleksja będzie. Mam nadzieję, że tą książkę ktoś zrecenzuje, na przykład z Gazety Wyborczej, w taki sposób, żeby próbować zrozumieć ten zespół doświadczeń. Zresztą ja w tej książce wczoraj na spotkaniu to zarzucono, bo powiedziałem, że być może gdyby los połączył się inaczej, to może byłbym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Opowiadałem wczoraj o takim incydencie dosyć zabawnym, że ja już byłem zaangażowany w działalność Solidarnościowego Tygodnika Gdańskiego. I wtedy tak jedna z osób, która pełniła rolę męża zaufania Gazety Wyborczej, tworząc gdańską redakcję Gazety Wyborczej, zaproponowała mi. Ja byłem zaskoczony tą propozycją, ponieważ już byłem zaangażowany w tygodnik, to przez parę sekund rozpaczliwie myślałem, czy da się to pogodzić. Ale ta pani była dosyć taka pryncypialna i moje te parę sekund zastanowienia się odebrała jako po prostu zwykłe tchórzostwo. No i tak niesympatycznie powiedziała, no cóż, nie od każdego można wymagać odwagi. Dziękuję panu. No ja się strasznie wściekłem, dlaczego ona mnie tak szybko podsumowuje. No ale można powiedzieć, no los tak chciał. No oczywiście, tu dochodzimy do pytania, w jakim stopniu ludzkie wybory są związane z przypadkami, a w jakim stopniu z jakimś głębszym backgroundem rodzinnym. Ale właśnie kazus Jarka i Jacka, no, którzy wyszli z tej samej takiej tradycji kresowej. Mama była łączniczką AK, no to był dom taki bardzo tradycyjny. No pokazał mi, że w życiu ludzie, którzy byli sobie bardzo blisko, mogą pójść w różnych innych kierunkach. To jest taki nurt, którym trzeba uważać jak gdyby o proporcje, bo taką, no pewnie pamiętasz taki film Zezowate szczęście, gdzie tam Andrzej Munk sugerował, że w zasadzie wszystko jest kwestią absolutnie przypadku, prawda? I to bardzo często złośliwego przypadku. No tak oczywiście nie jest. Ale też wiele osób, które są takie bardzo ugruntowane w swoich poglądach, to też uważają, że to jest niemożliwe, prawda? Żeby był syn partyjnego ojca opozycyjny i w drugą stronę, prawda? Widywałem ludzi z bardzo dobrych rodzin, którzy szli w bardzo złym kierunku. No, trzeba po prostu dbać, żeby dokonywać właściwych wyborów. No.
Powiedziałeś o środowisku dziennikarskim, o tym, jak ono się rodziło, to środowisko dziennikarskie III Rzeczpospolitej, Wojna na Górze, 4 czerwca.
No ale później także, bo epoka Radia Plus. No tutaj znowuż wypomnieli mi, czytali książkę wczoraj. Też jakoś nie miałem takiego wrażenia, że książka jest strasznie krytyczna wobec Kościoła. To nie wiem, no, człowiek zawsze, jak napisze książkę, to potem zawsze odkrywa, jak można ją odczytać w różne sposoby i to jest zawsze zdumiewające. Ale w książce, no na pewno dwie rzeczy, które tutaj zwrócono uwagę mi, to znaczy postawa Kościoła w trakcie Okrągłego Stołu, absolutne dezinteresmowo takie jak gdyby, w jakim kierunku to idzie, i dwa, to jest los Radia Plus, jednego z najlepszych radii, w których udało mi się pracować, które tak naprawdę zostało w pewnym momencie bardzo wetem Prymasa Glempa wobec wejścia inwestora zagranicznego rzeczywiście, ale to skazane na zagładę. No i bardzo było mi przykro, jak widziałem ciężki wysiłek paru lat, można jedną decyzją spowoduje, że wszystko się rozpada. Dalej rozmawiamy tutaj w innym radiu, więc wiesz dobrze, Krzysztofie, chyba jak ciężko zgromadzić pewną gwiazdozbiór pewnych ciekawych osobowości w jednym miejscu i uzyskać taką synergię. To jest coś, co jest bardzo kruche. I potem zebrać takich ludzi ponownie po latach jest bardzo ciężko.
Bo to było Radio Plus. Mówisz o tym gdańskim okresie, kiedy...
Gdańskim, a potem warszawskim. Ja byłem i w jednym, i w drugim. Byłem korespondentem Radia Plus gdańskiego w Sejmie. Wtedy się nauczyłem bardzo dużo z polityki. A potem byłem już w tej takiej rozgłośni... tym newsroomie, który obsługiwał wszystkie oddziały Radia Plus w całym kraju. No, poznałem wtedy mnóstwo ludzi, na przykład Bogdana Rybanowskiego, Tomka Terlikowskiego. W niektórych wypadkach miałem też wpływ jakiś na początki zawodowe, na przykład Maci Karnowskich. Ja się przekonałem o jednej rzeczy, że żaden wysiłek w życiu nie idzie na marne. Że coś, czas, który udzielamy innym ludziom, potrafi, ta dobra energia potrafi wrócić do nas w najmniej oczekiwany sposób.
No i jeszcze pamiętam takiego korespondenta Radia Plus, który nazywał się i nazywa się Michał Kamiński, był taki młody adept sztuki dziennikarskiej.
Ja go wynalazłem jako korespondenta sejmowego.
No, bardzo sprawny.
Sprawny, ale z pewnym typem inteligencji, który wiązał się z pewnym brakiem zahamowań. No, ale on mi jest zawsze bardzo wdzięczny za to, że wtedy poznał Sejm. Ja staram się też pamiętać to, co dobre.
Ponieważ dzwoni twój telefon, to skorzystamy z okazji. Odbierz, a my posłuchamy piosenki. Jaka piosenka? Niespodzianka.